Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Zaczynamy nasze kolejne spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, a dziś moim gościem jest prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom Szansa, pani Dorota Sokołowska. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, witam wszystkich.
Kiedy Stowarzyszenie Szansa pojawia się w naszym studiu, to pewnie już wielu naszych słuchaczy wie, że rozmawiać będziemy o dzieciach, ale też i całych rodzinach, o ludziach w trudnej sytuacji, którym chcecie pomagać, nie odrywając ich niejako od tego rodzinnego domu, miejsca, w którym mieszkają, bo jesteście z nimi tam, gdzie są oni.
Tak, prowadzimy wszystkie nasze działania w środowisku. My akurat od wielu lat pracujemy na osiedlu socjalnym przy ulicach Barszczańska, Klepacka w Białymstoku i prowadzimy świetlice socjoterapeutyczne, specjalistyczne dla dzieci w trzech grupach wiekowych, dla dzieci w wieku przedszkolnym, dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, dla dzieci w wieku starszoszkolnym. Ale też jesteśmy głęboko przekonani, chyba mogę mówić za wszystkie moje koleżanki pracujące w stowarzyszeniu, że pomoc dzieciom nie opiera się tylko na pracy z nimi, ale na wspieraniu w trudnościach, w problemach ich rodzin, ich rodziców. Osiedle socjalne przy ulicach Klepacka, Barszczańska, tam na Starosielcach, to jest specyficzne miejsce, w którym zamieszkują ludzie, którzy z różnych powodów mieli trudności w życiu codziennym, mieli problemy w funkcjonowaniu codziennym. No i też widzimy, że wsparcie ich jest konieczne. Konieczne z tego powodu, że nawet biorąc pod uwagę moje własne problemy, oczekiwałam wsparcia wtedy, kiedy sobie w życiu nie radziłam. I chyba każdy z nas może powiedzieć o sobie to samo, że ciężko jest sprostać problemom, które na nas się zwalają z różnych powodów samodzielnie. Więc jeżeli są osoby chętne do tego, żeby nas wesprzeć, to ja osobiście zawsze z takiej pomocy korzystałam.
Stowarzyszenie Szansa to instytucja już z wieloletnią tradycją. 2002 rok chyba,
tak,
to był rok, kiedy
się
rozpoczęła się wasza działalność.
Tak.
To też ogrom doświadczeń tego miejsca i tych ludzi.
Tak. W ogóle koleżanki moje, które były od początku, opowiadały o tym miejscu i o świetlicach i o chęci swojej pomocy dzieciom na początku. I z pasją, i wspominając rzewnie swój zapał do pracy w tym środowisku. To było takie poruszające, kiedy i dla mnie jest poruszające, kiedy słucham, jak kilka młodych osób zdecydowało się za bardzo małe pieniądze, za wielkim nakładem pracy własnej wspierać dzieciaki, które nie radziły sobie w szkole, które miały mniejsze umiejętności, mniejsze możliwości, mniejszą wiedzę. I pamiętam, że od tego się zaczęło, od pasji wspierania dzieci tak, aby pomóc im wyrównać szanse edukacyjne.
20 lat, a właściwie 20-lecie działalności możecie obchodzić w przyszłym roku i pewnie będziecie. Czy są w stowarzyszeniu ci, którzy zaczynali 20 lat temu?
No nie, w tej chwili w stowarzyszeniu nie ma już tych, którzy zaczynali, ale to jest nieuniknione, że ludzie zmieniają swoje plany życiowe, że odchodzą, ale ważne chyba jest w stowarzyszeniu to, że wszyscy, którzy już odeszli, zarażali chęcią pracy z ludźmi, którzy sobie słabiej radzą. Zarażali też ideą pracy z tymi ludźmi, czyli podejściem do każdego w sposób partnerski, do każdego, kto potrzebuje pomocy. Zarażali stosunkiem pełnym życzliwości, zarażali stosunkiem pełnym szacunku do tych ludzi, bo mnie się wydaje w ogóle, jak sobie myślę o moim zawodzie, bo tak chyba mogę powiedzieć, uprawiam ten zawód od 30 paru lat już, że jedynym narzędziem, które posiadamy i chyba najistotniejszym, jesteśmy my, ludzie, i to, jacy jesteśmy w stosunku do kogoś, kto potrzebuje pomocy, kto może skorzystać z naszej pomocy i w jaki sposób go traktować, żeby nie upokarzać kogoś, kto z racji tego, że już ma problemy, czuje się słabszy, czuje się w gorszej sytuacji.
Na pewno obserwowaliście z uwagą losy swoich podopiecznych, zarówno dzieci, jak i całych rodzin. Mhm. Możecie o swojej działalności powiedzieć, że jesteście dumni z efektów?
Tak, one może nie są spektakularne, bo praca z kimś, kto początkowo jest przytłoczony ogromem problemów, jest długofalowa, ale wszyscy nasi podopieczni, którzy poradzili sobie w życiu, wyprowadzili się z tego osiedla. Ja mówię w tej chwili o dorosłych członkach rodzin. Znaleźli sobie pracę, zaczęli inaczej funkcjonować. Ich podejście do życia się zmieniło, a co najważniejsze, zmieniła się wiara we własne możliwości. No i część dzieci w tej chwili pokończyła szkoły, ku naszemu zdumieniu, również średnie, a początkowo dzieci, które chodziły do klas 1-3, marnie sobie radziły w tych szkołach i dodatkowo raczej się zniechęcały, niż szukały rozwiązań i siły walki w sobie.
Teraz to są często ludzie, którzy mają po 20-30 lat, jak rozumiem.
Zgadza się. Ważne i istotne jest to, że oni sami decydują też o własnych losach, że oni też robią to, co chcą w życiu i wydaje mi się, że są usatysfakcjonowani tym, jak ono wygląda.
Na początku tego roku rozmawialiśmy o startującym projekcie Razem zmieniamy jutro. To jest teraz okazja, aby teraz, kiedy kończy się ten 2021 rok, spróbować podsumować to, co się już zdarzyło, bo jak rozumiem, jesteście w tej końcowej fazie realizacji projektu, ale to tak. Nie jest jeszcze koniec.
Nie jest jeszcze koniec i wydaje mi się, że nie będzie koniec dla wszystkich naszych uczestników, dla wszystkich osób, które wsparciem żeśmy obejmowali w ramach tego projektu, bo jak powiedziałam już wcześniej, czasami potrzeba dużo więcej czasu niż jeden rok, żeby ktoś spróbował zmienić swoje życie, zmienić swoje problemy, bardzo często emocjonalne, i jednocześnie robił to bez nacisków z niczyjej strony i robił to bez wyręczania z niczyjej strony. Ja mówię teraz o daniu narzędzi do tego, żeby sobie radzić samodzielnie z problemami dużo lepiej niż poprzednio sobie radziłam.
To w skrócie przypomnijmy, z jakimi założeniami startowaliście z tym projektem.
Przede wszystkim w naszym projekcie było ujęcie systemowe całej rodziny, czyli praca ze wszystkimi jej członkami i dotyczyć miała problemów każdego z poszczególnych członków rodzin. Praca obejmowała zarówno dorosłych, jak i dzieci. Dzieci oczywiście w części, w kontaktach grupowych, w pracy grupowej były wspierane, natomiast rodzice w pracy indywidualnej i w ramach warsztatów dla rodziców. Też się stworzyła grupa samopomocowa, ale głównie były to osoby, które już poradziły sobie ze swoimi problemami i miały okazję dzielić się doświadczeniem życiowym z innymi rodzicami, rodzinami i przede wszystkim zintegrować się z innymi mieszkańcami tego osiedla.
Jak dużą grupę osób objęliście tym projektem?
Och, ja w tej chwili nie pamiętam dokładnie danych.
Ale chodzi mi o rząd wielkości. Czy to było osób kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt?
To było kilkadziesiąt osób, z tym, że spotkania grupowe były około 10-15 osobowe.
Udało się w czasie tym trudnym, pandemicznym, organizacyjnie to wszystko przeprowadzić?
No my żeśmy zakładali, że w czasie, kiedy pandemia żniwo swoje zbiera, będzie to taka sytuacja, że nie uda się zebrać dużych grup warsztatowych, dużych grup pracujących wspólnie i zakładaliśmy, że będą to grupy podzielone w momentach, kiedy największe zagrożenie będzie na terenie kraju. W związku z COVID.
Jak sprawują się założenia w zderzeniu z praktyką?
Czy, z rzeczywistością.
Tak, czy okazało się, że wszystko poszło tak, jak planowaliście? Czy musieliście wprowadzać jakieś korekty?
Wprowadzaliśmy korekty. Przede wszystkim już na ten moment widzę, że część rodzin będzie chciała dalej pracować nad swoimi problemami, że część dzieci potrzebuje dalszego wsparcia i że zakładamy dalszą pracę z tymi rodzinami, bo nieograniczona jest ilość problemów zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i wśród dorosłych. dorosłych.
To jakie problemy wysuwają się w tym przypadku na pierwszy plan?
Ja myślę, że w ogóle w pierwszym okresie współpracy z kimś jest bardzo ważne zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Ludzie, którzy są nastawieni nieufnie do innych, potrzebują dużego czasu, żeby się otworzyć, żeby, nie wiem, móc mówić bez poczucia wstydu o tym, że z czymś sobie nie radzą. I chyba nie brałyśmy poprawki na to, że jeden rok nie będzie wystarczający do tego, żeby każdy mógł w tym czasie otworzyć się, mówić o swoich problemach, szukać rozwiązań, czy w ogóle zaufać nam tak szybko.
Jak trafialiście do tych ludzi? Mówię nie w sensie już fizycznym, ale takim również mentalnym, bo mówi pani o tym, że ta bariera przełamania tego pierwszego poczucia wstydu, może niechęci dzielenia się swoimi problemami z drugim człowiekiem, na pewno istniała.
Na pewno. Też już wspomniałam, że to, jaki my mamy stosunek, jest albo otwierające, albo zamykające do kontaktu z ludźmi. Jeżeli ja bez poczucia wyższości będę traktowała innych, będę szukała w sobie pełnego zrozumienia, co nie jest proste, zrozumienia osoby, która do mnie przychodzi. Jeżeli będę naprawdę traktowała z szacunkiem tego człowieka, jeżeli przede wszystkim będę zaangażowana w pomaganie mu, we wsparcie, we wspieranie, jeżeli nie będę wiedziała lepiej, co on może zrobić, bo każdy z nas jest inny i moje doświadczenia mogą być na kompletnie innym poziomie niż jego doświadczenia życiowe, czy to, w jaki sposób może poradzić sobie z jakimś problemem, no to myślę, że to raczej otwiera. Ja w ogóle uważam, że do tego, żeby nawiązywać relacje z kimkolwiek, ważny jest mój stosunek, moje zaangażowanie i moje zainteresowanie człowiekiem. I to chyba we wszystkich relacjach jest najistotniejsza rzecz.
Wspomniała pani o kontynuacji tego projektu, a właściwie konieczności kontynuacji. Mhm. Pewnie wiąże się to również ze finansowaniem. Na takie projekty poszukuje się finansowania. Ono jest zaplanowane na pewne działania i na pewien okres. No a w tym przypadku jak sobie poradzicie?
Startujemy w konkursach, czy to europejskich, czy to krajowych. No i szukamy możliwości sfinansowania naszych dalszych działań. Prowadzimy świetlice, o które w tej chwili też startujemy w konkursie rozpisanym przez miasto Białystok. Startujemy do białostockiego obszaru funkcjonalnego.
Czyli jak rozumiem, dzięki tym środkom potem możecie swoją ofertę kierować do potencjalnych podopiecznych jako ofertę, za którą nie muszą płacić.
Tak. Przede wszystkim wydaje mi się, że w przypadku rodzin nieufnych, rodzin zawstydzonych swoją sytuacją życiową, rodzin, które mają też problemy socjalne, finansowe, istotne jest, żeby świadczyć ofertę, za którą nie muszą płacić.
Czy w tym przypadku to będzie kontynuacja z osobami, które w tym projekcie już są, czy będziecie też poszukiwać nowych uczestników?
Nie wszystkie osoby z projektu Razem Zmieniamy Jutro potrzebują wsparcia dłuższego, tak? Ale te, które sobie jeszcze nie poradziły ze wszystkimi swoimi problemami, na pewno chcemy objąć wsparciem i będziemy poszukiwać innych też osób do naszych kolejnych projektów.
A jak to będziecie robić? Czy będziecie czekali na osoby, które się same zgłoszą, czy sami w jakiś sposób podejmujecie inicjatywę?
Nie, my poszukujemy we współpracy z różnymi instytucjami na terenie miasta kontaktu z osobami potrzebującymi czy poszukującymi pomocy. Poza tym najlepszym sposobem kontaktowania się z ludźmi, których możemy wesprzeć i chcemy wesprzeć, jest też odsąsiedzka inicjatywa. Bardzo często rodziny, które korzystały z naszej pomocy, kierują do nas albo kontaktują nas ze swoimi sąsiadami, ze swoimi znajomymi.
Czy z Państwa doświadczeń wynika, że tego typu projekty mogłyby być projektami, które się nigdy nie kończą?
Smutno to zabrzmi, ale tak może być. Tak może być. Bo osoby w trudnej sytuacji życiowej były, i będą członkami naszego społeczeństwa. A jak sobie myślę, nikt z nas nie wie, jak potoczą się jego losy i czasami na nas zwalają się problemy, z którymi nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. I naprawdę znam wiele osób, które funkcjonowały bardzo dobrze, ale nie wiem, śmierć w rodzinie, tragiczny wypadek, nie wiem, nagła strata pracy, ciężkie choroby powodowały załamania, kryzysy i nieumiejętność poradzenia sobie w tym kryzysie.
Razem zmieniamy jutro. To program wspierania dzieci i dorosłych, który jak się okazuje, choć zbliża się do tego finału, to być może tego finału tak naprawdę nie będzie. Zbliżają się też święta Bożego Narodzenia. Jak w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie i Dzieciom Szansa będą w tym roku wyglądały?
Mam nadzieję, że dużo lepiej niż w ubiegłym roku, kiedy nas zamknięto i nie pozwalano się spotykać. My co roku organizowaliśmy wigilię w każdej ze świetlic, na którą zapraszaliśmy wszystkich członków rodzin, naszych dzieci i wszyscy członkowie przychodzili. Były to naprawdę rodzinne spotkania, w których mogliśmy spędzić wspólnie czas tuż przed świętami Bożego Narodzenia i mam nadzieję, że w takim samym klimacie spotkamy się w każdej ze świetlic w tym roku. No i jak co roku organizujemy choinkę, na którą zapraszamy wszystkie organizacje pracujące z dziećmi na naszym osiedlu i organizatorami tej choinki osiedlowej będzie właśnie grupa samopomocowa przy wsparciu naszym.
Jeśli ktoś z naszych słuchaczy chciałby śledzić wasze poczynania, zainteresować się nimi bardziej, to gdzie najłatwiej znaleźć wszelkie informacje na temat Stowarzyszenia Szansa?
Wszelkie informacje o naszej działalności są na naszej stronie internetowej i na Facebooku, na którym zamieszczamy wszystkie wiadomości dotyczące tego, co robimy.
No to tam zapraszamy tych wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat działania. Prezes Stowarzyszenia Pomocy i Rodzinie i Dzieciom Szansa, Dorota Sokołowska, była moim gościem. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie.
Ja również dziękuję.
Trzeci sektor.